Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papieskie przesłanie na 150-lecie powstania państwa włoskiego. Relacja z wizyt szefów watykańskich dykasterii w Jerozolimie i w Moskwie oraz przygotowania do madryckich Dni Młodzieży w części pierwszej magazynu. A następnie o zagrożeniach sektami opowie polski misjonarz pracujący w Brazylii. Na audycję zaprasza państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Benedykt XVI uczestniczy w watykańskich rekolekcjach wielkopostnych, włączył się jednak jako prymas Włoch i biskup ich stolicy w obchody przypadającego jutro 150-lecia zjednoczenia tego kraju w jeden organizm państwowy. Uczynił to w formie listu do włoskiego prezydenta. 17 marca 1861 roku zostało proklamowane w Turynie Królestwo Włoch, a tytuł jego władcy przybrał dotychczasowy król Sardynii Wiktor Emanuel. Dziś, w przeddzień 150. rocznicy tego wydarzenia, papieskie przesłanie do Giorgio Napolitano przekazał na Kwirynale kardynał, sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Ojciec Święty przypomina, że zjednoczenie Włoch w drugiej połowie XIX wieku było naturalnym wynikiem rozpoczętego już w średniowieczu formowania się włoskiej tożsamości narodowej. W jej tworzenie chrześcijaństwo wniosło zasadniczy wkład przez działalność Kościoła z jego instytucjami edukacji i pomocy społecznej. Wpłynęło ono silnie na tę tożsamość, również przez bogate formy działalności artystycznej i doświadczenie licznych świętych.
Ten wkład Kościoła i wierzących w nowszych czasach nie ustał, zauważa Benedykt XVI. Chociaż XIX-wieczny ruch zjednoczeniowy Risorgimento uważa się za przeciwny Kościołowi i katolicyzmowi, a nieraz wprost religii, nie można przemilczeć wkładu katolików w tworzenie się zjednoczonego państwa. Na przykład myśl filozoficzna błogosławionego Antonio Rozminiego, beatyfikowanego przed 3 laty, wywarła też wpływ na aktualnie obowiązującą konstytucję, w którą katolicy wnieśli zasadniczy wkład. Kwestia rzymska była konfliktem państwa z Kościołem, jednak mimo niego trwała głęboka przyjaźń między społecznością świecką a wspólnotą kościelną, rozwijającą rozległą działalność wychowawczą i społeczną. W liście do włoskiego prezydenta papież zwraca uwagę na znaczenie, jakie dla definitywnego rozwiązania problemów miały traktaty laterańskie zawarte za Piusa XI i rewizja konkordatu za Jana Pawła II. Podkreśla, że wzajemne relacje Kościoła i państwa we Włoszech charakteryzuje obecnie zdrowa świeckość. Kierują się one dwiema zasadami – odrębnego zakresu działania i równocześnie współpracy.
Od dłuższego już czasu chrześcijanie opuszczają kolebkę chrześcijaństwa, powiedział dziś w Jerozolimie przewodniczący papieskiej rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Budzi to wasz szczególny niepokój, gdyż ten ruch migracyjny dotyka zarówno struktury społeczeństwa, jak chrześcijan, którzy tu pozostają, i samego chrześcijaństwa, dodał, zwracając się do biskupów Ziemi Świętej, arcybiskup Antonio Maria Velio. Bierze on udział w spotkaniu tamtejszych ordynariuszy katolickich na temat migracji w Jordanii, Izraelu, Jerozolimie, Palestynie i na Cyprze. Szef watykańskiej dykasterii zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, że w miejscach świętych dla chrześcijan zabraknie żywej obecności wspólnot chrześcijańskich i staną się one muzeami. Wyraził też uznanie tamtejszemu duchowieństwu za wysiłek podejmowany, by temu zapobiec.
Arcybiskup Velio przytoczył szczególnie dotkliwe sytuacje na tym terenie, jak przesiedleńców na Cyprze, uchodźców z Iraku, w sąsiadujących z nim krajami, zwłaszcza Jordanii, szczególnie zaś Palestyńczyków. Ci ostatni już od 3 pokoleń są przesiedleńcami. Do dziś doznają zniszczenia domów, konfiskaty ziem czy utraty środków do życia. Przewodniczący papieskiej rady wspomniał też trudności przybyszów z uzyskaniem pracy, nieżyczliwe czy wręcz wrogie przyjmowanie ich oraz takie ograniczenia, jak kwestia zezwolenia na pobyt dzieci migrantów w Izraelu czy występujące w pewnych krajach wykorzystywanie. Migracja ma często przyczyny społeczno-ekonomiczne, ale mogą ją też powodować konflikty, prześladowania czy naruszanie praw człowieka. Kościoły lokalne winny okazywać migrantom gościnność i popierać politykę broniących ich praw. Wymaga to odpowiedniego przygotowania i tworzenia koniecznych struktur.
Spotkania ekumeniczne wypełniły trwającą od wczoraj wizytę kardynała Kurta Kocha w Moskwie. Punktem kulminacyjnym pobytu przewodniczącego watykańskiej dykasterii odpowiedzialnej za dialog z wyznawcami Chrystusa jest spotkanie z patriarchą Cyrylem.
W
Wczoraj po południu gość z Watykanu odwiedził sanktuarium w Siergieje w Posadzie. Modlił się w miejscowych świątyniach i przy relikwiach świętego Siergieja Radonieżskiego. Następnie spotkał się z rektorem, pracownikami i seminarzystami Akademii Duchownej. W bardzo ciepłej atmosferze purpurat opowiedział o zadaniach i pracy swojej dykasterii oraz rozmawiał o perspektywach współpracy prawosławno-katolickiej. Wieczorem został przyjęty przez rektora, profesorów i studentów Uniwersytetu Świętego Tichona w Moskwie. Atmosfera spotkania nie odbiegała od wcześniejszych spotkań ekumenicznych w trakcie tej wizyty. Dzisiaj o godzinie 16 czasu moskiewskiego kardynała Kocha przyjął patriarcha moskiewski Wszechrusi Cyryl. Krótko przed naszą audycją spotkanie dobiegło końca. Ostatnim punktem pobytu kardynała Kocha w Moskwie będzie spotkanie z duchownymi katolickimi w miejscowej kurii arcybiskupiej. Jutro rano purpurat wróci do Watykanu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
1,5 miliona uczestników spodziewają się w Madrycie organizatorzy Światowego Dnia Młodzieży, podał w Watykanie dyrektor wykonawczy tego wydarzenia Santiago de la Sierva. O stanie przygotowań mówił on na konferencji prasowej w watykańskim biurze prasowym. 300 tysięcy osób już nadesłało zgłoszenia. Najwięcej z Hiszpanii, Francji i Włoch, po 50 tysięcy, 17 tysięcy z USA i 10 tysięcy z Polski. Nie zabraknie też młodych z dalekich krajów. Ponad 1000 zgłoszeń nadesłano już na przykład z RPA. Spotkanie będzie obsługiwane przez 20 tysięcy wolontariuszy, w tym 1300 Polaków, którzy już uczą się podstaw języka hiszpańskiego, zaznaczył de la Sierva.
W programie papieskiej wizyty przewidziano też osobne spotkanie z młodymi naukowcami. Odbędzie się ono w Escorial i weźmie w nim udział 1,5 tysiąca pracowników naukowych poniżej 40 roku życia. Chodziło nam o to, aby papież jako były profesor mógł się spotkać ze swymi młodszymi kolegami, zaznaczył organizator Światowego Dnia Młodzieży. Poinformował on również, że ze względu na trwający kryzys gospodarczy, tegoroczne spotkanie młodych będzie skromniejsze od poprzednich. Jego budżet jest bowiem o 20% niższy niż w czasie analogicznych wydarzeń w Sydney czy Kolonii.
Dzięki obecności Ojca Świętego Benedykta XVI na spotkaniu Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karibów, które miało miejsce w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej w Aparecidzie, powstał tak zwany dokument z Aparecidy. Ten dokument jest bardzo konkretny, ale i równocześnie napisany językiem bardzo przystępnym dla przeciętnego naszego wiernego. Poprzednie konferencje Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karibów, jak w Puebla, Medellin czy też Santo Domingo, tamte dokumenty wydawały mi się bardzo skomplikowane i trudne do wprowadzenia w życie. I ten jest bardziej przystępny i bardziej jak gdyby realny na rzeczywistość tej sytuacji, w jakiej Kościół się znajduje, a mianowicie szybko postępująca laicyzacja, co jest przejawem ogólnoświatowym, ale niestety również rozwijające się nowe ruchy religijne, powiedzmy sekty, wykorzystujące sentymenty religijne narodu brazylijskiego do własnych potrzeb. Mam na myśli przede wszystkim wykorzystywanie ignorancji i wykorzystywanie także finansowe tych wiernych, którzy muszą płacić co miesiąc do poszczególnych sekt tak zwaną dziesięcinę z tego, co on otrzymuje. Oprócz tego również w czasie ich tak zwanych nabożeństw odbywa się taka loteria, kiedy pastor zachęca, mówi, kto da dla Pana Jezusa 1000 reais i zaczyna im wjeżdżać na uczucia, co nie macie pieniędzy dla Pana Jezusa i później obniża, kto da 500 reali dla Pana Jezusa, 200 reali i tak dalej. Częstokroć nowa sekta powstaje wtedy, kiedy poszczególni pastorzy nie potrafią się dogadać na tle finansowym z tym, który założył daną sektę i odchodzą od niego i zakładają własny kościół. Dam dla przykładu sektę nazywającą się Kościół Powszechny Królestwa Bożego. Razem z Edir Macedo, który jest założycielem i właścicielem tego kościoła, w tej chwili oni mają jakieś kilka milionów swoich wyznawców, jego szwagier, który był pastorem, nie potrafili się dogadać, więc odszedł ten jego szwagier od jego sekty i założył swój Kościół Międzynarodowy Łaski Bożej. I w tej chwili jest taka konkurencja między tymi dwoma sektami, ponieważ ta pierwsza ma wielki wpływowy kanał telewizyjny, dziesiątki rozgłośni radiowych i ten drugi też założył już w tej chwili stację telewizyjną, kablową dla należących do tej nowej sekty, że mogą sobie wybierać poszczególne kanały, ale jest swoista moralność. Nie ma kanałów, gdzie byłaby pornografia, gdzie byłaby przemoc. Są to takie bardziej kanały nastawione na właściwe przeżywanie życia religijnego czy małżeńskiego. Także tu byłby taki pozytywny element chociażby tej sekty Kościoła Międzynarodowego Łaski Bożej. Więcej na nabożeństwach tych sekt się słyszy o szatanie, aniżeli o Panu Jezusie. Ja nawet z własnej ciekawości takiej polskiej codziennie przynajmniej oglądam poszczególne sekty w telewizji po to, żeby zobaczyć, jak oni manipulują religijnością, mentalnością, uczuciem Brazylijczyków. Postrzegam właśnie w tych głoszeniach tak zwanej dobrej nowiny większość głoszenia obecności diabła w społeczeństwie, w życiu osobistym człowieka, aniżeli działalności łaski Bożej czy potęgi Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Coraz więcej poszczególnych biskupów naszego Kościoła się wypowiada, że wielkim wyzwaniem dla Kościoła katolickiego w Brazylii są właśnie sekty. Sekty, które manipulują ludźmi, które wykorzystują sentyment czy uczuciowość religijną ludzi, a także i wykorzystują materialnie do własnych celów ludzi, którzy niestety w naiwności idą do sekt, dlatego że w pewnych dziedzinach niestety państwo nie realizuje swojej misji. Mam na myśli szkolnictwo, dobrą obsługę służby zdrowia, czy też prowadzenie nawet i programów radiowo-telewizyjnych, które by kształtowały człowieka jako takiego. Niestety telewizja ma programy bardzo ubogie, nie można na niej wzrastać jako człowiek, ponieważ programy są bardzo, bardzo infantylne. To są sekty, które nigdy się nie odwołują do Kościoła katolickiego. Jeżeli ktoś z naszych zapyta, kiedy zaczęła się historia Kościoła, oni mówią o początku własnej sekty. Także u nich nie ma świadomości sukcesji apostolskiej, Kościoła pierwotnego, Kościoła prześladowanego. Dla nich Kościół się rozpoczął z chwilą utworzenia przez danego pastora czy też lidera. To jest bardzo przykre, że nasi wierni, nieuświadomieni, są bardzo często wykorzystywani przez sekty, nie tylko pod względem religijnym, ale także i materialnym. I dzięki właśnie tej konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów dokument mówi nam o potrzebie realizacji tak zwanej misji kontynentalnej. W tej chwili jesteśmy na takim stopniu, że poszczególne diecezje organizują spotkania dla liderów świeckich, aby ich przygotować, by w najbliższym okresie oni poszli na spotkanie z tymi, którzy przyznają się do przynależności do naszego Kościoła, ale w rzeczywistości codziennego życia oni tymi katolikami nie są, bo nie zostali uświadomieni. Kiedy rozpoczynała się kolonizacja Ameryki Południowej, mam na myśli Brazylię, w której przebywam, także nasi koloniści, oni spotykali księdza częstokroć po 10 latach albo co kilka lat i ksiądz przyjeżdżał, udzielał sakramentów i wędrował dalej, by obsługiwać poszczególne kolonie w diecezji, w której pracował. Stąd też cała katechizacja spoczywała na barkach rodziców. Większość tych ludzi to byli ludzie biedni, nie tylko pod względem materialnym, ale także i znajomości religijnej. Stąd też przekaz ten religijny był bardzo minimalny. Ze względu na to, że było mało księży, rozwijała się pobożność ku poszczególnym świętym. Na przykład bardzo rozwinięta jest pobożność świętego Franciszka, świętego Antoniego. I Brazylijczycy bardziej cenią świętego, do którego byli tak bardzo przyzwyczajeni poprzez swoich krewnych, aniżeli znajomość Pana Jezusa czy ukochanie Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Dlatego też ta nowa misja kontynentalna ma na myśli właśnie, żeby liderzy przygotowani szli na spotkanie z naszymi wiernymi, którzy nie praktykują albo no, żyją na marginesie społeczeństwa, mając świadomość przynależności do Kościoła katolickiego, aby byli jednak chrześcijanami z przekonania i praktykowali i wyznawali swoją wiarę w rzeczywistości swojego kraju. Ja postrzegam brazylijskich katolików i w ogóle społeczeństwo brazylijskie jako społeczeństwo bardzo religijne. Trudno jest spotkać Brazylijczyków niewierzących. To są niewierzący praktycznie, ale żeby byli takimi wojującymi, jak to się czyta chociażby w internecie, że niewierzący w Anglii zamieszczając na autobusach jakieś napisy zachęcające do tego, żeby urządzać sobie życie, bo Pana Boga nie ma, a jeżeli jest, to i tak nam nie będzie przeszkadzał w naszym życiu. Wśród Brazylijczyków takiej świadomości nie ma. Oni ciągle powtarzają przy wypowiedzeniu swoich pragnień, jeżeli Pan Bóg zechce, to ja jutro się z Tobą spotkam na przykład. Dla mnie ewenementem było coś takiego jak przewodniczący partii komunistycznej, deklarujący się jako niewierzący, ale taki spokojny, nie atakujący nikogo, podczas wystąpienia w parlamencie na zakończenia swojego przemówienia powiedział właśnie to wyrażenie brazylijskie Sedeus Kizer, jeśli Pan Bóg zechce. Tak sobie pomyślałem, jeżeli on nie wierzy w Pana Boga, dlaczego wypowiada właśnie takie stwierdzenie? Być może, że tylko z przyzwyczajenia, z tradycji i tak dalej. Nie? Dlatego potrzebujemy tego nowego ducha wśród wiernych, którzy by się poczuli właśnie misjonarzami, nie potrzebując opuszczać swojego kraju, aby ewangelizować ludzi na innych kontynentach, ale kontynuować misję Chrystusa wśród swoich sąsiadów, wśród kolegów w zakładzie pracy, czy też wśród najbliższych krewnych, bo zdarza się, że na przykład ja osobiście mam w parafii w Kurytybie rodziny, gdzie żona praktykuje, dzieci praktykują, a mąż nie praktykuje. Czy też stoję przed kościołem, przed mszą świętą niedzielną, witając moich wiernych i zauważam, że podjeżdża bardzo luksusowy, bogaty samochód, wysiada z niego mała dziewczynka, która uczęszcza na katechezę, tatuś ją podprowadza do kościoła, sam wsiada do samochodu i odjeżdża. Po mszy świętej podjeżdża, żeby córkę zabrać do domu. To znaczy, to jest ojciec, który nie praktykuje, ale gdzieś jakąś ma taką świadomość, żeby dziecko jednak było przygotowane religijnie i przyjmiało te najważniejsze podstawowe sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Stąd też ta misja kontynentalna, ona już jest realizowana w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, a Brazylia właśnie chce ją przeprowadzić w sposób bardziej pogłębiony, najpierw przygotowując liderów, misjonarzy świeckich, a potem dopiero następne etapy, aby ta wiara była bardziej widoczna w życiu publicznym. To, co obserwuję w naszej ojczyźnie, w rzeczywistości bardzo smutne, gdzie próbuje się wyrugować jakiekolwiek przejawy religijności, mówiąc, że to jest kwestia osobista, prywatna, w Brazylii takiego czegoś nie ma. Brazylijczycy uzewnętrzniają swoje przejawy religijne także w znakach, w symbolach, poprzez obecność figur, krzyży, nie zapominając także chociażby o błogosławieniu nowych szkół, mostów, dróg. Kiedyś byłem poproszony w Kurytybie, aby brać udział w poświęceniu regionalnej biblioteki municypalnej i kiedy podszedłem, żeby się przywitać z prefektem miasta, zauważyłem, że obok niego był pastor ewangelicki, równocześnie pełniący funkcję radnego municypalnego. Mówię, to dlaczego ty nie udzielisz błogosławieństwa, a tylko księdza zapraszacie? I on wtedy bardzo grzecznie mi odpowiedział, taki zwyczaj w Brazylii od początku był, że wszelkich błogosławieństw w obecności przedstawicieli władz administracyjnych udzielają księża, a my pastorzy się przyglądamy i ewentualnie się włączamy duchowo do tego typu przejawu religijności i nabożeństwa narodu brazylijskiego. Były pewne trudności z podpisaniem międzynarodowej umowy między Republiką Federalną Brazylii a Stolicą Apostolską. To nie jest konkordat, ale tak jak zostało zapisane w dokumencie, to jest umowa międzynarodowa, gdzie państwo brazylijskie uznaje osobowość prawną Kościoła katolickiego i uznaje całą tą historię, jaka była od początków kolonizacji. Kiedy były opory ze strony parlamentarzystów należących do sekt, a większość tych parlamentarzystów należących do sekt to są pastorzy, oni byli przeciwni podpisaniu tej umowy, bo krążyła taka anegdota, że na nowo Kościół katolicki będzie uznawany jako religia oficjalna, Kościół będzie miał przywileje, a oni będą na marginesie. Wtedy właśnie nasi parlamentarzyści katolicy zaczęli im wyjaśniać, że tu nie o to chodzi. I tak samo wystąpienia poszczególnych hierarchów w telewizji czy w radio polegało na tym, żeby uświadomić społeczeństwo, że Kościół nie potrzebuje żadnych przywilejów. Państwo tylko powinno zagwarantować przestrzeń do działalności religijnej dla Kościoła, czy też wychowawczej, czy prowadzeniu szpitali, czy innych ośrodków zdrowia. Powiem, że większość punktów zdrowotnych, które opiekują się ludźmi chorymi na AIDS, to są ośrodki prowadzone przez Kościół katolicki. Tam, gdzie państwo nie jest w stanie realizować, pracę charytatywną, zdrowotną prowadzi Kościół katolicki. Kiedy uświadomiono pastorów, że oni nic nie stracą na umowie podpisanej między Brazylią a Stolicą Apostolską, wręcz przeciwnie, bazując się na tym przykładzie, będą mogli również podpisywać swoje umowy z państwem brazylijskim, wtedy właśnie ta umowa została podpisana i zatwierdzona. I w tej chwili poszczególne sekty, poszczególne kościoły chrześcijańskie powoli przygotowują swoje dokumenty, aby nastąpiło właśnie podpisanie umowy z państwem brazylijskim, by miały też możliwość działania w sferze społecznej państwa brazylijskiego.
Naszym gościem był ksiądz Zdzisław Malczewski, pracujący na misjach w Brazylii. Na tym zakończyliśmy nasz program. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.